Patrycja Michońska, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak zawsze, dwa tematy. Za chwilę przedstawię naszych pierwszych gości, ale powiem od razu, że po godzinie 22:00, też w związku z Dniem Ojca, który przeżywać będziemy jutro, porozmawiamy o jednym z problemów męskich, czyli o nowotworach prostaty. Ale to po godzinie 10:00, a teraz witam moich pierwszych gości, dwie panie, bo po 10:00 będą panowie. A teraz witam panie Jolanta Kramarz, prezes zarządu Fundacji Wismajor, Joanna Witkowska, wiceprezes Fundacji Pies Przewodnik. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie.
I do 10:00 będziemy rozmawiać w naszym trzyosobowym kobiecym gronie o tym, jak w Polsce funkcjonują osoby niewidome i słabowidzące. Pani Jolu, jak funkcjonują? To może ja jeszcze zanim pani odpowie, powiem, że pani Jola przyszła z białą laską, a pani Joasia przyszła z psem przewodnikiem.
Jest to jedyny mężczyzna w tym gronie.
Czwarta osoba psia.
Pani Jolu, to jak się żyje?
Osoby niewidome funkcjonują różnie i tak jak często się zastanawiamy nad jakimiś uogólnieniami, no to myślę, że te uogólnienia bywają sztuczne, a żyje się no trochę w zależności od tego, jak sobie człowiek próbuje ułożyć te relacje z ludźmi, ale wiadomo też, że osoby z zewnątrz często nie wiedzą no rzeczywiście o tym, że jesteśmy różni i no te takie uogólnienia, stereotypy na nasz temat, w jaki sposób wpływają na nasze życie. Na pewno jest tak, że osoba niewidoma ma, osoby niewidome pomiędzy sobą mają jedną wspólną cechę.
Jaką?
Nie widzą.
No to logiczne.
Czasami też trudniej im się poruszać, coś czytać, do tego wykonują, te czynności wykonują w troszeczkę inny sposób, taki bardziej alternatywny. Ale czasami myślimy o tym, że ta cecha, niewidzenie jest pierwszą, najistotniejszą cechą człowieka. I tak naprawdę pewnie prościej jest utrzymać dobry kontakt z człowiekiem niewidomym, jeżeli myślimy o tym, że on ma inne cechy, które bardziej go charakteryzują.
Czyli nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, że ta osoba nie widzi.
Albo,
tak?
Albo w ogóle traktujemy to jako drugą cechę, jedną z wielu, tak? Mhm. Ale myślimy o tym, że to jest kobieta, że ma ileś lat, że ma na przykład pracę, że ma jakieś swoje fascynacje, że ma swoje marzenia. I wtedy przypuszczam, że taki kontakt będzie łatwiejszy, chociaż zawsze jest troszeczkę obciążony tak emocjonalnie, że to dla osób, które nie mają relacji z ludźmi niewidomymi, bywa po prostu trudne.
Pani Anno?
Ja powiem tak, zgadzam się z tym, że osoby niewidome są różne, a no, często jesteśmy postrzegani jako jedna grupa. To znaczy, że jak ktoś spotkał jednego niewidomego, który jest bardzo sympatyczny, no to
wie,
wszyscy
są tacy
bardzo sympatyczni. A to bywa różnie i działa też w dwie strony. I też trochę funkcjonowanie osób niewidomych zależy od tego, jakie otrzymały wsparcie w swojej rodzinie, w różnych instytucjach, jaki miały dostęp do rehabilitacji, a przede wszystkim w bardzo dużym stopniu zależy od tego, jak chcą funkcjonować, ile mają chęci, żeby funkcjonować jak najbardziej normalnie, żeby się postarać na tyle, na ile mogą uczestniczyć w życiu zawodowym, społecznym, mieć jakieś swoje przyjaźnie, swoje hobby, zainteresowania. To też jest bardzo ważne.
Pani Jolanto, czy istotne jest w tym kontekście być może też charakteryzowania grupy osób niewidomych to, czy ktoś urodził się niewidomy, czy stracił wzrok dopiero już, no nie wiem, w wieku dziecięcym, czy nastoletnim, czy dorosłym? Czy te osoby inaczej funkcjonują?
Pod względem orientacji przestrzennej inaczej, dlatego że osoba ociemniała, tak jak ja, pamięta wygląd różnych miejsc i nie musi uczyć się rozumienia przestrzeni. Musi nauczyć się technik poruszania się w tej nowej sytuacji. ale to jest trochę inne. I też reakcja taka na utratę widzenia to jest strata, tak? Jak wiele różnych ważnych strat w życiu. Ale osoby niewidome od urodzenia też czasami przeżywają takie trudności, to, że inaczej są potraktowane. Natomiast przy właśnie bardzo dużej, nagłej utracie widzenia to jest ten taki wielki stres, no zwłaszcza na samym początku, związany z taką wielką zmianą w życiu.
No i nie wiadomo, co to dalej będzie, jak to dalej będzie.
I tak naprawdę bywa różnie.
A czemu pani straciła wzrok?
No tak się lekarze postarali. Nieumiejętnie mnie zoperowali. Była to operacja bardzo prosta. Czasami się zdarza, że ona się nie udaje, no ale w każdym razie zaćma. I efekty nieudanej operacji ujawniały się po kilku latach. Nie od razu wszyscy mieli świadomość. Znaczy pojawiła się druga wada, która była wadą wtórną i tak się stało, że ona doprowadziła do utraty widzenia po kolejnych operacjach i leczeniu.
A pani Anna?
Ja właściwie też mam problem w związku z, no nie wiem, pomyłką, zaniedbaniem, ponieważ byłam w inkubatorze i tam podano mi za dużo tlenu, a później po leczeniu odzyskałam bardzo niewielką część wzroku i widziałam bardzo niewiele, ale widziałam. I no, tak jakby drugi raz straciłam wzrok, dlatego że mimo, że zgłaszałam różne problemy, że coś jest z tymi moimi oczami nie tak, że widzę inaczej, to zawsze było takie podejście, że dobrze, że tak uszkodzoną siatkówką, tak uszkodzonymi oczami coś jeszcze widzę. I nikt nie badał, czy się coś dodatkowego nie wkradło, a właśnie się wkradło.
Kiedy z panią Jolantą Kramarz szykowałyśmy się do naszego dzisiejszego spotkania, umówiłyśmy się, że powiemy między innymi o tym, czego osoby niewidome oczekują od osób widzących, bo wydaje mi się, że to jest jeden z problemów osób widzących. To znaczy widzimy osobę niewidomą i jesteśmy coraz częściej uczeni tego, że trzeba pomagać, żeby nie uciekać, żeby się nie odwracać. Ale ta nasza pomoc bywa nieudolna. I nie dlatego, że jesteśmy złośliwi, że chcemy komuś zrobić krzywdę, tylko dlatego, że z jednej strony wiemy, że powinniśmy pomagać, ale z drugiej strony nie wiemy jak.
I to jest w ogóle bardzo taka dobra sytuacja, że osoba nie wie jak, dlatego że wtedy, jeżeli...
Ale mi się wydaje, często mi się wydaje, że wiem jak.
Ale jeżeli się wie, że się nie wie, to taka mądrość sokratejska, która podpowiada, żeby się po prostu o to zapytać. I myślę sobie, że jeżeli jesteśmy w takich normalnych miejscach, tak jak powiedzmy sobie wyjechalibyśmy na wakacje i mamy sąsiada niewidomego w pokoju obok, no to możemy po prostu z nim nawiązać kontakt tak jak z każdym innym człowiekiem. Jeżeli uważamy, że jest to jakaś taka miła dla nas relacja, to po prostu rozmawiamy o podobnych rzeczach, których rozmawialibyśmy z innymi ludźmi. A na ulicy można zapytać o to, czy pomóc, ewentualnie jak pomóc, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że osoba jest zagubiona. I też ja jestem bardzo za tym, żeby się nie zmuszać do pomagania, dlatego że jak się zmuszam, no to już mam trochę niedobrych emocji. I też druga rzecz, czyli osoba widząca ma prawo do nieudzielenia pomocy, ale osoba niewidoma też ma prawo odmówić i zrezygnować, bo może czasami łatwiej jej po prostu poradzić sobie bez pomocy drugiego człowieka. Zdarza się, że dobrze zna drogę, albo po prostu z jakiegoś tam powodu chciałaby przejść konkretny odcinek sama. Także najważniejsze jest, żeby utrzymać taki normalny kontakt z tym drugim człowiekiem, liczyć się z tym, co my myślimy, z tym, co czujemy. A jeżeli już przejść do takich szczegółów technicznych, no to pierwsza rzecz, tak jak mówię,
zapytać.
Gdyby chodziło o jakiegoś pracownika i na przykład ten pracownik chce pomóc osobie niewidomej, to może się też przedstawić i powiedzieć, jaką pełni funkcję. jeżeli osoba niewidoma jest taka trochę zagubiona, to może zapytać, czy podać łokieć. Mhm. Wtedy, kiedy to jest osoba niewidoma. Osoba, która pomaga, zawsze powinna pójść pierwsza. To ma szczególne znaczenie na schodach, dlatego że człowiek niewidomy, idąc pół kroku za widzącym, wyczuwa drogę. Po prostu wtedy, kiedy się ten człowiek uniesie na przykład na schodach, mhm. człowiek niewidomy też wie, że musi podnieść nogę. Osoba widząca może wysunąć rękę do tyłu wtedy, kiedy jest na przykład w wąskim przejściu i też nie może wtedy przed siebie wysyłać osoby w niewidomej. Czasami się zdarza, że osoba niewidoma pyta na ulicy o drogę. No i ja proponuję, żeby nie dopytywać, a czy pani widzi, co pani widzi, bo jakby to jest trochę trudne do zrozumienia przez kogoś z zewnątrz, nawet jeżeli ta osoba ma jakieś takie szczątki wzroku, trudno widzieć.
Zakładamy, że nie widzi.
Jeżeli jest białą laską, zakładamy, że nie widzi. Posługujemy się kierunkami, czyli prawo, lewo, kątem geometrycznym, czyli 45 stopni, albo wskazówkami zegara. Czyli mówimy na pani 12. Możemy też powiedzieć, przez ile przecznic będzie szła osoba, że będzie mijała obok siebie budynek, zwłaszcza wtedy, kiedy ten budynek jest stosunkowo blisko, albo że będzie żywopłot. To jest też takie pewnie troszeczkę niespotykane dla ludzi, że budynki można usłyszeć. Mhm. I to podpowiada zmysł przeszkód. Teraz ostatnio mieliśmy kontakt z takim człowiekiem widzącym, który w ramach eksperymentów chciał się nauczyć chodzenia z białą laską i właśnie po chyba pół godziny doszedł do wniosku, że on jednak też słyszy budynki. Po prostu inaczej wtedy krąży powietrze, inaczej odbija się dźwięk, także wiadomo, gdzie są te budynki takie bliższe.
No, ale w mieście jednak na przykład idziemy koło samych budynków, więc trudno wtedy mówić, że wyższy, że niższy, no bo po prostu idziemy ulicą, tak?
Bliższe, nie wyższe. Bo dalsze to są te, które, od których już nie słyszymy tego.
Tak. Mhm. Pani Joanno, miała pani jakąś nieprzyjemną przygodę kiedyś z osobą, która chciała pani pomagać na siłę?
Miałam dość sporo takich przygód, ale taka, o której tu nie było mowy w związku z prowadzeniem, ja bym jeszcze dopowiedziała, że ważne jest to, żeby osoba niewidoma zawsze szła za osobą widzącą też przy wsiadaniu do różnych środków lokomocji. Bo kiedyś właśnie taka nieprzyjemna sytuacja, kiedy osoba widząca próbowała mi pomóc wsiąść do pociągu, do metra, pchając mnie. I oczywiście ja automatycznie...
Znaczy wpychała panią do środka, tak?
Tak, tak. Ja oczywiście automatycznie zahamowałam, no tak. Bo przecież nie wiem, kiedy ta szpara. Nie wiem, czy za chwilę w nią nie wpadnę. I no była to sytuacja nieprzyjemna. Powiedziałam o sobie dość kategorycznie, że proszę mnie nie pchać, proszę mi ewentualnie podać łokieć, no ale osoba już nie słuchała, już usłyszała tylko proszę mnie nie pchać i...
Obraziła się, tak?
Obraziła. Mhm.
A pani Jola?
Ja miałam często...
Walczy
takie
pani
sytuacje
z pomocnikami?
Chyba w ogóle jestem Zosia Samosia. Bywa, że lubię po prostu gdzieś dochodzić sama. No, jest powiedziane, że ja dzisiaj przyszłam z białą laską, ale przez ostatnie ponad 8 lat chodziłam z psem, który u szczytu swojej kariery zawodowej sprawował się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I właśnie takie sytuacje, kiedy ktoś gdzieś mnie pchał albo nakierowywał, to były dla mnie dosyć trudne i myślę sobie, że jestem osobą, która w jakimś tam momencie nie podczepi się pod drugiego człowieka i pewnie dlatego trochę tych osób podchodzi i to one też nie patrzą na przykład, czy ja rzeczywiście sobie radzę, czy mi to jest potrzebne. No właśnie łapanie za łokieć.
Znaczy, że ktoś panią łapie za łokieć, tak? Żeby poprowadzić.
Żeby poprowadzić. Albo na przykład miałam taką sytuację, że panie dwie z dwóch stron, jeszcze wtedy z laską byłam, tak mi chciały pomóc, że mnie przewróciły. I jak leżałam już na chodniku, przylegając wszystkimi częściami ciała do tego chodnika, to właśnie mówiły, no, a mówiłyśmy, że trzeba tej pani pomóc.
Teraz już tak.
Także generalnie To nie jest tak, że wszyscy się od pomocy opędzają. Wielu ludzi bardzo tej pomocy potrzebuje, ale trzeba to po prostu zrobić umiejętnie, żeby z pomocy drugiego człowieka rzeczywiście osoba niewidoma miała korzyść.
Mhm. Z ciekawości zapytam, jak to jest, kiedy idzie się z psem przewodnikiem? Czy to jest tak, że osoba niewidoma całkowicie wyłącza swoje zmysły i polega tylko i wyłącznie na psie? Czy jednak to...
Nie,
czy to jest współpraca?
Zdecydowanie współpraca.
Joanna Witkowska.
Psu oczywiście trzeba zaufać, ale wiadomo, że nie można wyłączyć myślenia, bo praca z psem polega na wydawaniu mu komend i na jego wykonywaniu tych komend. A żeby wiedzieć, jakie komendy psu wydać, czyli czy na przykład mu powiedzieć, czy ma iść w prawo, czy ma iść w lewo, czy ma iść prosto, no to my musimy wiedzieć w danym momencie, gdzie jesteśmy i w związku z tym wiemy, jaką komendę psu wydać.
I czy jeśli na przykład jest jakaś trasa do pokonania, to panie uczą się tej trasy na pamięć, żeby wiedzieć potem, co, jaką komendę wydać psu?
Żeby aż na pamięć, to nie.
Chociaż są takie osoby, które się uczą na pamięć. No ale jak ktoś ma dobrą orientację, to absolutnie nie.
Ale no, ja powiem może o dzisiejszej
trasie. Trzeba wiedzieć,
trasie,
czy na tej przecznicy skręcić, czy na kolejnej, czy w prawo, czy w lewo.
To jest świeży przykład. Dowiedziałam się, że mam wysiąść na przystanku dom handlowy Smyk, że jak będę stać przodem, znaczy zgodnie z kierunkiem jazdy tramwaju, to mam przejść na prawą stronę Alei Jerozolimskich i że prostopadła do niej będzie ulica Krucza i mam iść lewą stroną tej ulicy Kruczej i później w drugą przecznicę, czyli w Żurawią skręcić w lewo i później Żurawią iść i już szukać numeru 8. No i tak właśnie doszłam, ale uczciwie mówiąc, już będąc na Żurawiej, zapytałam się o numer 8, więc pan powiedział, że jeśli chce, to może ze mną pójść. I przyszliśmy razem, ponieważ wiedziałam, że nawet jak znajdę ten numer 8, no to tutaj jest takie dość duże podwórko, które trzeba wiedzieć, jak przejść, a ja tego już kompletnie nie wiedziałam, więc podpowiedziałam panu, że żeby po prostu szedł koło mnie i podpowiadał mi, kiedy skręcić Bardzo fajnie to zagrało wszystko.
Mhm. Bardzo ważne jest też, że osoba niewidoma sama potrzebuje kontrolować drogę. To znaczy ma w głowie takie wyobrażenie na temat różnych punktów w mieście i bardzo ważne jest też, że ona się kieruje tymi punktami orientacyjnymi. I to, czego jej brakuje, to brakuje niektórych informacji, zwłaszcza takich wzrokowych. A nie brakuje jej często umiejętności podejmowania decyzji. Dlatego jak na przykład ktoś pyta o miejsce konkretne, to prosiłabym, żebyście państwo odpowiadali na jego pytania. Czasami ludzie próbują przejąć kontrolę, na przykład pytając, a dokąd pani idzie, a jakim chciałaby pani jechać tramwajem, albo nawet wtedy, kiedy nie zadajemy pytań, też podchodzą i właśnie w taki sposób pytają. Więc generalnie tutaj ważne jest, żeby sobie odwrócić te takie proporcje. To człowiek niewidomy, który wyszedł z domu, kontroluje swoją trasę, wie dokąd jedzie, no i chciałby mieć panowanie nad drogą i nad swoim życiem.
A jeśli osoba niewidoma stoi przed przejściem dla pieszych, załóżmy, że jest koło niej pies przewodnik, pomagać czy nie pomagać?
Zapytać. Mhm. Pies przewodnik nie rozróżnia koloru świateł sygnalizacji ulicznych.
Także,
czyli może się zdarzyć, że osoba niewidoma na czerwonym świetle wejdzie?
Może, oczywiście. Pies przewodnik ma taką jedną wspaniałą zaletę, dobrze wyszkolony, że...
Nie zaprowadzi podjadący samochód.
I to jest bardzo trudna, taka bardzo zaawansowana umiejętność. Nazywa się wyuczonym nieposłuszeństwem, ale to jest tak naprawdę maksymalne posłuszeństwo. Czyli jeżeli on dostaje komendę idź, to wie, że jego obowiązkiem jest nie pójść pod na przykład jadący samochód. Albo tak jak Asi Bryś kiedyś nie wrzucił jej na tory metra, a mnie...
Ja bardzo tego chciałam.
A mnie red pod jadące metro.
Znaczy, w przenośni bardzo tego chciałam, bo myślałam, że jestem przed schodami, którymi miałam wyjść z peronu. Broń Boże, nie chciałam popełnić samobójstwa.
I co zrobił?
Najpierw po prostu nie poszedł.
I co, i myślała pani, że jest niegrzeczny?
Później wyraźniej i głośniej powiedziałam mu naprzód. A on wtedy wbił się łapami trzema w ziemię, a jeszcze czwartą zastawił mi nogę. I wtedy już wiedziałam, że jest coś nie tak. I zapytałam ludzi, dlaczego ten pies nie chcę iść. Co się dzieje? A ludzie mówią jeszcze tak śmiesznie: pani, to bardzo mądry pies, bo pani mu każesz na tory iść.
A zdarza się, że psy są po prostu nieposłuszne?
Tak, dlatego, że w ogóle pies, przewodnik, uczy się przez całe życie. Jeżeli czasami uczymy go, że na przykład dobrze by było, jakby się źle zachowywał, no to on może, absolutnie może się źle zachować. Ale generalnie to, co robi osoba niewidoma, to przez całe życie tego psa nagradza i czasami też potrzebuje skorygować jego zachowanie. Nagrody są głównie słowne, ale też czasami ludzie bardzo dużo dają nagród takich w postaci na przykład ciasteczek, karmy. Mój pies uwielbiał swoją pracę i ma cały czas jeszcze bardzo dużo energii. Siedzi w tym momencie w domu, bo już jakby jest zbyt wiekowy, żeby tutaj chodzić.
Czyli też przechodzą na emeryturę?
Właśnie przechodzą na emeryturę, tak. Z powodów zdrowotnych, z powodu wieku. Ale w każdym razie on miał tyle energii, że na ulicy nie dokarmiałam go, dlatego że chyba bym fruwała. Ale gdybym go nie pochwaliła za znalezienie wolnego miejsca w metrze, to się upominał.
A Bryś?
Ja Brysia chwalę. Bardzo, bardzo zresztą rozgłośnie, co dziwi niektóre osoby. A ja mówię, a czego mam się wstydzić, że mam super psa, który mi fajnie pomaga? Dlatego nie mam problemu, żeby na przykład na pół ulicy, no może bez przesady na pół ulicy, ale dość głośno powiedzieć: dobrze, super pies, brylantowo. I ja jednak mojemu psu daję sporo nagród. No nie za wszystkie dobrze wykonane zadania, ale za dużą część. No i mój pies się o nagrody upomina, uderzając mnie.
Łapą?
Nie, łbem. No, pyszczkiem dokładnie. I wpatrując się we mnie wzrokiem maślanym.
Tak, maszynka do wydawania nagród.
A czy psy śpią przy łóżkach czy w łóżkach swoich właścicieli?
Wszystko zależy od tego, jak psy są wychowane. To znaczy, muszą być zasady i te zasady muszą być stałe. Czyli nie
czyli
ma tak,
jeśli że... śpi, to zawsze.
Jeżeli śpi, to może spać zawsze. Może, bo pewnie nie ma takiego obowiązku. Mój pies nie spał ze mną, chociaż słyszałam, że są ludzie, którzy śpią z psami i są tacy, którzy się do tego nie przyznają, więc ja się nigdy nie przyznaję.
To pani Jola, a pani Jasia?
Mój Bryś też nie śpi ze mną. Śpi albo na swoim legowisku, albo przy moim łóżku na takim dywaniku. Raz, gdy byłam u koleżanki, Bryś wchodził do łóżka. Tylko jeden jedyny raz w jednym jedynym domu i do dziś nie wiem, dlaczego tak było, bo nigdy więcej tego ani u mnie, ani u moich rodziców, ani w żadnym innym domu czy hotelu, gdzie mi się zdarzyło nocować, nigdy tego nie próbował.
Może bał się myszy.
Ale pozwoliłaś mu?
Nie pozwoliłam mu i go zrzucałam, no ale wszedł sam, czego nigdy nie robię.
A mój piesek, znaczy psy w ogóle, przewodniki, bardzo mają duże poczucie odpowiedzialności za osoby niewidome, w takich zwłaszcza sytuacjach, kiedy sobie nie możemy poradzić, ale też od czasu do czasu korzystają z tego, że nie widzimy. I mój pies akurat, jeżeli chodzi o leżenie na łóżku, to po prostu kładł się wtedy, kiedy ja o tym nie wiedziałam. I na przykład raz miałam ochotę sobie na nim usiąść. a pewnego razu właśnie oglądałam sobie film i usłyszałam chrapanie, ale wtedy, kiedy do niego podeszłam, mówię, Red, co ty tutaj robisz? To on wstrzymał oddech i udawał, że go nie ma.
Podstępne są, podstępne. Pani Jolanta Kramarz, prezes zarządu Fundacji Wismajer i pani Joanna Witkowska, wiceprezes Fundacji Pies Przewodnik są dzisiaj naszymi gośćmi. Zaczęłyśmy od tego, jak się żyje osobom niewidomym, niewidzącym, słabowidzącym i zeszłyśmy w naturalny sposób na współpracę z psami przewodnikami. Jeden z takich psów przewodników z nami jest. Zresztą pani Joanna jest wiceprezesem Fundacji Pies Przewodnik. Ale wiem od pani Joli, że to wcale nie jest takie proste, żeby dostać psa przewodnika, prawda, pani Ranto?
Zdecydowanie trzeba spełniać kryteria, to znaczy być osobą, która się samodzielnie porusza z białą laską, ma możliwości utrzymania psa, lubi zwierzęta, jest aktywna pod takim względem społecznym albo zawodowym. No po prostu chodzi o to, żeby pies przewodnik miał możliwości pracy, żeby nie stał się kanapowcem. I taka osoba składa ankietę, w której właśnie pisze o swojej motywacji, o swojej aktywności, o rehabilitacji, zrehabilitowaniu.
A o potem trybie życia o trybie też, życia. W warunkach materialnych, mieszkaniowych.
Czyli wszystko o sobie musi napisać.
Wyspowiadać się, aha. Potem przyjeżdża na szkolenie takie kwalifikacyjno-informacyjne, czyli tam ona sama odpowiada sobie na pytanie, czy na pewno tego psa chce, zdobywa wiedzę, a oprócz tego my sprawdzamy właśnie, w jaki sposób się porusza, na ile jest aktywna. Także to jest ten etap kwalifikacji. Następnie czeka się na psa i osoba uczestniczy.
I przepraszam, jeszcze dopowiem.
Pani Anna Witkowska.
Jeszcze sprawdzamy, jak się osoba porusza, nie tylko w sensie umiejętności, ale też w sensie temperamentu, sposobu chodzenia, bo to jest bardzo, bardzo istotne, żeby dobrze dobrać psa do osoby niewidomej, żeby mieli jak najbardziej podobne temperamenty i charaktery.
Czy duże jest zainteresowanie psami przewodnikami?
Zainteresowanie jest bardzo duże, ale też dużo ludzi nie wie, czy pies byłby dla nich bardzo dobrym rozwiązaniem. Dlatego też w Fundacji Wismajer w tym momencie rozpoczęliśmy jako jeden z wielu projektów taki projekt publikacji o psie przewodniku, wszystko o psie przewodniku i po prostu tworzymy różnego rodzaju materiały, ale też będziemy szkolili. Fundacja Pies Przewodnik będzie przygotowywała instruktorów orientacji przestrzennej do tego, żeby umiejętnie diagnozowali możliwości osób niewidomych, żeby potrafili doradzić komuś takie rozwiązanie. Wśród osób niewidomych bardzo mało osób w Polsce porusza się z psem przewodnikiem. Dlatego inni ludzie niewidomi nie mają takiego wzorca. Chociaż ludziom widzącym osoba niewidoma często kojarzy się z psem przewodnikiem, ale z drugiej strony jakby sobie pani taki obrazek wymalowała w głowie, ile w ogóle też pani widziała takich psów na ulicy.
Niewiele.
No właśnie jest tych psów niewiele. I tak samo mają.
Dzięki paniom więcej.
Ale dzięki nam jest więcej.
Co najmniej, tak, co najmniej dwa więcej widziałam.
Tak, ale w każdym razie
Ile w Polsce jest osób z psami przewodnikami?
Mówi się, że jest około 150 psów, to znaczy te rachuby są takie niedokładne. My utrzymujemy kontakt ze wszystkimi ludźmi niewidomymi, którzy dostali od nas psy przewodniki. I akurat te dwie fundacje, czyli Fundacja Pies Przewodnik, Fundacja Wismajer przekazują teraz 20 psa. I jakby to jest dużo, tak? W skali w ogóle naszego kraju. Ja się cieszę, że te wszystkie psy pracują. Że one poruszają się, pomagają osobom niewidomym i jakby w różnych miejscach widać psy od nas. Na przykład była taka duża konferencja w Warszawie w ubiegłym roku. I właśnie na tej konferencji większość psów przewodników, które przyjechały ze swoimi właścicielami, to były psy przygotowane do pracy przez naszą fundację.
Dokładnie 6/7.
Czyli zdecydowana większość. Wiem, że wyszkolenie psa przewodnika z jednej strony jest długotrwałe, z drugiej pracochłonne, a z trzeciej bardzo drogie.
Tak, to i to wszystko prawda. To wszystko prawda. Staramy się pozyskiwać pieniądze na ten cel. No, w dużej mierze są to granty, ale też czasami darowizny. 1% nam trochę pomaga. Też różnego rodzaju instytucje, takie jak Royal Canin, jak Rotary Club. Asia, możesz jeszcze coś podpowiedzieć?
SAP Polska.
Tak. Fundacja Świętego Patryka. Też PFRON to są takie duże pieniądze na cel szkolenia psów. Ale jakby to powiedzieć, ludziom się wydaje, że to jest bardzo dużo. Ja też myślę, że to jest dużo, chociaż w porównaniu z innymi krajami...
Przypomnijmy, ile dokładnie?
Około 30 tysięcy. Mhm. W porównaniu z innymi krajami stosunkowo tanio szkolimy psy przewodniki, ale też one naprawdę zmieniają jakość życia człowieka.
Mogę potwierdzić.
Samochód, który poprawia człowiekowi jakość życia i jakość przemieszczania się, też wydajemy podobne pieniądze.
To prawda. Mhm. Wspomniała Pani o tym, że zgłasza się dużo osób, każda musi wypełnić bardzo szczegółowe dokumenty, formularze, opisać siebie, jak żyje, czym się zajmuje.
Wyspowiadać się przez Asię. Asia też rozmowy prowadzi, tak zwany telefon zaufania.
No właśnie. I Pani Joanno, o czym Pani rozmawia?
Dopytuję na temat tego, co jest napisane w ankiecie, bo na przykład osoba pisze, że jest osobą pracującą, a ja dopytuję, czy pracuje przez internet, czy musi wychodzić do pracy, jeśli musi, to czy codziennie, czy do tej pracy dociera sama.
I znowu, czy osoby pracujące mają większe szanse?
Tak.
Większe. Mhm. No bo się poruszają po mieście, tak?
Dokładnie tak.
Mają większe potrzeby wyjścia. Bo powiem szczerze, ja przez chwilę, jak otrzymałam psa, mieszkałam w domu moich rodziców, w ogóle w innym mieście, w Radomiu, i pracowałam dla fundacji zdalnie, przez internet. Czyli nie miałam takiej
typowej potrzeby
wyjścia, no bo wiadomo, w domu a to zawsze ktoś zrobi zakupy, a do pracy nie trzeba wyjść. I naprawdę, naprawdę bardzo trudne jest wyjście dla samego wyjścia. Wyjście tylko dlatego, że trzeba, żeby pies pracował. To można zrobić raz, drugi raz, ale jakby ktoś tak musiał ciągle, to jest naprawdę bardzo trudne.
Ale też trochę bez sensu.
Tak, dla ludzi, zwłaszcza z zewnątrz, jak osoba niewidoma mówi, że idzie na spacer, to wszyscy myślą, że sobie robi dowcipy.
Ale państwo też chodzą na spacery?
Tak.
Czyli pani Joanna.
Zwłaszcza z psem.
Pani pies na samym początku trochę się nudził, tak?
Nie, nudził się, ponieważ ja tu i tak bardzo często przyjeżdżałam do Warszawy, bo no, były takie rzeczy, że jednak musiałam być w fundacji. Jeszcze też troszkę uczyłam się orientacji przestrzennej w Warszawie, więc przyjeżdżałam. Bywało, że i po 3 razy w tygodniu, a nawet chyba i było kiedyś 4, więc mój pies się nie nudził, ale też w Radomiu starałam się jednak sobie po pierwsze wynaleźć jakieś preteksty do wyjścia. O, na przykład moja mama coś tam miała wysłać, a mówi, a to tata jutro wyśle. Ja mówię, nie, mamo, ja dzisiaj pójdę, wyślę, będzie pretekst, żeby wyjść. Ale też chodziłam sobie bez pretekstu. Na przykład jechałam gdzieś kilka przystanków i wracałam sobie, powiedzmy, piechotą. Tylko dlatego, żeby pies popracował, żeby poćwiczyć przejścia, żeby poćwiczyć schody. I powiem szczerze, że takie wyjścia nie były łatwe.
Mhm. Takie bez przyczyny,
tak,
bez celu, w pewnym sensie bez celu. Mówiłyśmy o tym, w jaki sposób komunikować się z ludźmi, trochę o psach przewodnikach, o funkcjonowaniu, o poruszaniu się, ale jest też wiele problemów takich systemowych, tak możemy je nazwać, z którymi państwo muszą się tak na co dzień borykać. Wiele jest problemów, wiele udogodnień mogłoby być większych, albo rozumienie problemu mogłoby być większe, prawda, pani Jolanta Kramosz?
Myślę sobie, że dostępność, na przykład taka związana z internetem, bo też często ludzie sobie nie wyobrażają, że my normalnie funkcjonujemy w sieci, że posługujemy się smartfonami i technika nam bardzo pomaga. Ale czasami można spotkać się w internecie takie na przykład jakieś obrazki albo jakieś kody z obrazków. Coś, co utrudnia nam normalne korzystanie z internetu. Też taka dostępność, jeżeli jest dobrze zrobiona dla osób niepełnosprawnych, to w ogóle służy większej grupie ludzi.
Urzędy?
Urzędy, jeżeli chodzi o urzędy,
bywa różnie.
Jakby bywa różnie, tak? To znaczy czasami ludzie wiedzą, że można coś pomóc w napisaniu. Ja, ponieważ pisałam sprawnie, jak ktoś bardzo się upiera, że nie chce mi pomóc, to po prostu piszę sama i potem myślę sobie, że no niech się męczy z odczytaniem. Ale ostatnio na przykład miałam taką sytuację w przychodni, że chciałam, za późno przyszłam, nie mogłam odebrać wyniku badania. Wiedziałam, że przez bardzo długi czas też nie będę mogła tam podejść i chciałam kogoś upoważnić. Pani powiedziała, że nie mogę, ponieważ konieczne jest wypełnienie druczku, a ja tego druku nie wypełnię. Dlatego nie mogę nikogo upoważnić. Mimo, że ja jestem na miejscu, że mam dowód osobisty, że jakbym była osobą widzącą, to nie miałabym z tym problemu. No ale właśnie takie, to znaczy fajnie by było, żeby mieć w tym momencie jedną zasadę w głowie. Długość trwania jakiejś tam usługi powinna być podobna dla osoby widzącej, dla osoby niewidomej. Że właśnie na przykład, jeżeli ktoś korzysta z banku, no to powinien mieć tak samo długo przyznawany, rozpatrywany wniosek o kredyt, powiedzmy zbadaną zdolność kredytową, żeby nie było takich jakichś dodatkowych obowiązków. Banki to są instytucje, które już coraz częściej myślą, Narodowy Bank Polski trochę współpracuje z Fundacją Wismajor, ale jednak dla niektórych te procedury i takie przestawienie się na to, że osoba niewidoma może sama podpisywać się, składać oświadczenia woli, decydować o sobie. To jest po prostu coś trudnego i przełączenie się na takie nowe sposoby, nowe tory myślenia.
Joanna Witkowska?
Ja powiem szczerze, że za dużo kontaktu z różnymi urzędami nie miałam, a właściwie taki większy kontakt miałam już ostatnio i na przykład w ZUS-ie bardzo, jak już tam dotarłam i chciałam uzyskać zaświadczenie dla fundacji, to spotkałam się z taką życzliwością i pomocą taką, że zapytano mnie, jak mi pomóc i ta pomoc była dobra i sensowna. W banku też nie miałam większych problemów, ale to dlatego, że więcej z banku zaczęłam korzystać ostatnio, w ciągu, nie wiem, ostatnich 2-3 lat. Wcześniej to jakoś tak nie korzystałam i bank miał procedury tak jakby do dostępności. Nie miałam problemu z przeczytaniem mi umowy. Powiedziano mi, że można mi też tą umowę wysłać w formie elektronicznej. No ale na przykład kiedyś miałam problem, takie niedopatrzenie w jednej z firm telekomunikacyjnych i w związku z tym, że mi niedokładnie przeczytano umowę, to miałam później problemy, które się na szczęście dobrze skończyły, no ale dosyć dużo kłopotów z tym było na początku.
Mówimy o tej dostępności, ale to, o czym powiedziała pani Jolanta kilka chwil temu i zwykłe podpisanie, rozumiem, upoważnienia do odebrania wyników badań, tak?
Tak.
Sprawia tyle kłopotów. Czy to jest kwestia znowu procedur, prawa, jakichś odgórnych ustaleń, ustaw, uchwał? Czy to jest po prostu ludzkie podejście?
Ja myślę, że to było podejście. Znaczy ja się też bardzo często, tak jak Asia, spotykam z życzliwością. Ja funkcjonuję już samodzielnie od 90 roku i od tamtego czasu załatwiam różne swoje sprawy. Teraz mówiłam trochę o takich rzeczach, takich sytuacjach, kiedy jeszcze są trudności. Mhm. Kiedy ja myślę, że nie ma w tej przychodni takiego zakazu, żeby ktoś wypełnił mi dokument albo żebym kogoś upoważniła. No nie wiem, ja też myślę o tym, że powinnam po prostu napisać do kierownictwa, bo osoby powinny po prostu, osoby, które zajmują się zarządzaniem taką instytucją, powinny wiedzieć, że ktoś spotkał się u nich z problemem i powinny po prostu pomyśleć o procedurach, rzeczywiście tak jak pani o to pyta. Myślę, że nie ma na to procedur. Chociaż czasami w bankach, tak jak my też przeprowadzaliśmy badania na trochę większą skalę, ludzie powołują się na procedury. I tak naprawdę te procedury są tajne, te procedury są ich wewnętrznymi procedurami.
Ale jak to poważnie brzmi?
Tak,
mamy
procedury. Poważnie. Jest coś takiego, co stosujemy w odniesieniu do pani, ale nie powiemy pani, na czym to polega.
Na przykład, jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć na poczcie, myślę, że to jest kwestia życzliwości i podejścia, bo ja na przykład jeszcze jak chodziłam z laską i u siebie w Radomiu na poczcie, nigdy nie miałam problemu, żeby panie mi wypełniły na list polecony. A wiem, że na niektórych pocztach się takie problemy zdarzają.
Co zrobić, żeby zachęcić osoby niewidome do wychodzenia z domu? Myślę, że to w ogóle jest pytanie dotyczące osób niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn, niektóre z powodu strachu, obawy, inne z powodu takiego, nie chcę określić tego rozleniwieniem, ale być może też taka przyczyna występuje, nie chcą wyjść z domu.
Ja myślę, że się po prostu osób niepełnosprawnych nie bać, żeby wchodzić w te relacje i pomyśleć sobie, że może
czasami... Ale to pani mówi do osób widzących tak? A co zrobić?
Będąc osobą niewidomą. Też albo niepełnosprawną. Po prostu chyba troszeczkę się uzbroić w cierpliwość, odważyć, trochę poeksperymentować. Jak człowiek niewidomy już od dłuższego czasu nie wychodzi, no to dla niego on się nauczył jakiejś tam formy życia, też może korzystania z pomocy ludzi. I żeby zmienić swój dotychczasowy sposób radzenia sobie, to musiałby troszeczkę poeksperymentować.
Ale do tego potrzeba odwagi.
Do tego potrzeba odwagi.
Bo tak jak mówiła pani Anna, wcale nie jest tak prosto wyjść z domu, jak się nie ma żadnego konkretnego celu.
To raz. A druga sprawa, żeby osoba niewidoma wyszła z domu samodzielnie, to nie tylko musi przełamać swoje różne tam obawy, ale też często musi przełamać obawy swojej powiedzmy rodziny, swoich bliskich, czy niektóre osoby, które straciły wzrok dość niedawno i pod tym względem, że pamiętają przestrzeń, mają łatwiej, bo się łatwiej w tej przestrzeni zorientują, ale mają trudniej, no bo wyjdą z białą laską. Pokażą całemu osiedlu, nie wiem, całej miejscowości, że o, popatrzcie, ja już nie widzę. I to też dla niektórych osób jest trudne. Także trzeba te wszystkie opory swoje i innych osób przełamać. Nie jest to łatwe. Pogodzi. Ale jak się zacznie i, i się nie zniechęci człowiek na początku, no to później już jakoś.
Ale też, żeby sobie poradzić z tym takim pierwszym okresem, to ważne jest, żeby po prostu skorzystać z pomocy rzeczywiście jakiejś organizacji, może no nawet nie tylko pomocy, ale po prostu się chodzi o to, żeby się trochę zrehabilitować, żeby się w to zaangażować, żeby się nauczyć nowego sposobu funkcjonowania, mówienia o tym, że się nie widzi, przyswojenia sobie takich emocji, oswojenia tej sytuacji. Trzeba po prostu nauczyć się tych technik. Wiadomo, że na samym początku jest troszeczkę trudniej, ale często myślimy, że te pierwsze kroki łatwiej się stawia poza miejscem swojego zamieszkania. I jakby ważne, żeby sobie wymyślić taką swoją strategię. Co dla mnie jest ważne? Do czego ja tej samodzielności potrzebuję? Czego bym w życiu chciała? No i co jest jeszcze w tym momencie dla mnie problemem, co jest stratą. Ważne jest, żeby się po prostu temu swojemu życiu przyjrzeć, jak ono teraz wygląda, jakie ja mam marzenia, do czego dążę. Jak sobie mogę poradzić, zakładając, że nie odzyskam wzroku. Ale też oczywiście każdy człowiek, który ma możliwość, no to zachęcam, żeby się jeszcze leczył. Tak.
A co jeśli chciałby pracować, a nie może pracy znaleźć?
Szukać. Myślę sobie, że
ważne
jest mieć takie poczucie wartości w sobie. To znaczy, jeżeli ja jestem przekonana, że mogę dobrze wykonywać pracę na jakimś stanowisku, to mam większe szanse, żeby do tego przekonać innych. Oczywiście trzeba mieć po prostu troszeczkę szczęścia. Ja zanim założyłam Fundację Vis Major, to pracowałam cały czas na otwartym rynku. No nie cały czas na otwartym, ale jakby tak na otwartym rynku pracy zaczęłam i po prostu chodziłam na rozmowy kwalifikacyjne. Wtedy, kiedy ludzie pytali mnie, w jaki sposób będę wykonywała pracę, to też dawałam im odpowiedzi. Był taki moment, kiedy doszłam do wniosku, że temat niewidzenia trzeba poruszyć na samym początku rozmowy, dlatego że jeżeli ja tego nie zrobię, to po prostu człowiek będzie tylko i wyłącznie o tym myślał i nie jest w stanie mnie posłuchać. I taka była moja strategia, że mówiłam, no ja rozumiem, że wiele osób, które rozmawia ze mną o pracy, myśli na temat mojego niewidzenia. I dlatego chciałabym powiedzieć, że sobie po prostu z tym radzę, że sobie radzę w taki sposób, ale mam też takie i takie i takie kwalifikacje i takie doświadczenie zawodowe.
I wtedy już to, że pani nie widzi, już było powiedziane na głos.
Zostało powiedziane na głos i są takie osoby, które jeszcze nie uporały się z tym i jakby dalej sprawa pozostała dla nich trudnością, no albo po prostu na przykład może nie doceniły mnie, tak? Innych moich. No tak, bo ja jestem wspaniałym pracownikiem, więc...
Na pewno.
Nie może być tak, że ja się gdzieś nie nadaję. Z wyjątkiem pracy kierowcy. Chociaż próbowałam jeździć samochodem.
Joanna Witkowska.
Ja powiem tak, że po pierwsze, żeby być samodzielnym, po drugie, żeby znaleźć pracę, to trzeba naprawdę tego bardzo chcieć. Trzeba na tyle bardzo chcieć, żeby się nie zrażać.
Ale szuka się konkretnej pracy, a nie byle jakiej.
Tak, ale ja akurat tak się złożyło, że za długo pracy nie szukałam i miałam taką strategię, że jak straciłam jedną pracę, to postanowiłam sobie bardzo szybko pójść do pracy takiej, no powiedzmy, zdalnej, mało rozwijającej i tak dalej. Ale żeby w międzyczasie szukać jakiejś innej, ciekawszej pracy. No ale na szczęście nie musiałam tego robić.
Ale trudno jest osobom niepełnosprawnym znaleźć pracę.
Tak. Tak, to jest prawda. Osobom niepełnosprawnym jest bardzo trudno znaleźć pracę i przyczyny są po obydwu stronach. To znaczy z jednej strony ludzie nie wiedzą, w jaki sposób osoba niepełnosprawna może pracować, jakie ma możliwości, jakie możliwości daje jej technika. jak sobie poradzić z takim niepełnosprawnym pracownikiem i że ten pracownik też może być dobry. Poza tym, jeżeli nie mają dużo do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, to trudno im ocenić potencjał tej konkretnej osoby. Potrafią pewnie pomyśleć o tym, jaką ona ma wiedzę, ale na przykład myślę, że trudniej im pomyśleć, czy to będzie osoba leniwa, pracowita, czy będzie miała dobre relacje z ludźmi. Natomiast druga strona to jest oczywiście przyczyny w samych osobach niepełnosprawnych, które też często nie są przekonane, to znaczy dają się troszeczkę zaszczuć, próbują uwierzyć w to, że rzeczywiście one się do niczego nie nadają. Są takie teorie, które mówią, że dajemy się przekonać nieraz do tego, że mamy jakąś tam podrzędną rolę, że musimy
jesteśmy
gorsi niż jesteśmy w rzeczywistości, że jesteśmy tak źli, jak źle odbiera nas otoczenie. Na przykład kiedyś, właśnie już wrócę do tego tematu banku, Pentor sprawdził w usługi bankowe, w jaki sposób ludzie korzystają, no więc mówili o tym dłuższym czasie oczekiwania, o tym, że są gdzieś tam gorzej traktowani. To były takie bardzo pogłębione wywiady, ale czy ci ludzie się czują dyskryminowani? No nie, oni się nie czują dyskryminowani, to znaczy nie chcą mieć w sobie tego takiego rozdźwięku pomiędzy tym, co widzą na zewnątrz, a tym, czego by oczekiwali. No i dlatego też tutaj ludzie się dostosowują. Ja bym tak bardzo chciała, żeby wielu ludzi niepełnosprawnych zobaczyło swoje mocne strony, żeby zobaczyło swój potencjał. No oczywiście wśród ludzi niepełnosprawnych też są leniwe osoby, tak, które się do tego przyzwyczaiły, że się od nich nic nie oczekuje i nie mają ochoty pracować.
I nie wymagam.
I nie wymaga.
Wręcz zdarza się, że dzwoni do nas osoba w jakiejś sprawie, nieważne w jakiej, pytamy osoby, czy pracuje i wielkie zdziwienie. Jak to? Jak ja mam pracować? Przecież ja nie widzę.
Ale dobrze, się panie same z tego śmieją. Powoli musimy kończyć, ale przed nami wakacje i warto by było jeszcze powiedzieć o tym, że osoby niewidome też wyjeżdżają na wakacje i też odpoczywają.
Dokładnie
tak. Jolanta Kramarz.
Osoby niewidome wyjeżdżają. Osoby niewidome często możemy spotkać w tych miejscach, gdzie odpoczywamy, w hotelach, na wyjazdach zagranicznych. No i myślę sobie, że poćwiczmy, poeksperymentujmy sami, jak się z takimi osobami czujemy.
A osoby niewidome chodzą na pielgrzymki?
Osoby niewidome chodzą na pielgrzymki, ale to jest tak, że jakby tutaj też nie można mieć stereotypu, czyli osoba niewidoma to jest zawsze święta i bardzo wierząca, bo po prostu...
Nie, raczej chodzi mi o to, jak sobie radzi.
Bardzo dużo ludzi niewidomych chodzi na pielgrzymki.
Ja byłam na pielgrzymce.
Pani Joanna Witkowska była?
Powiem szczerze, że miałam duże obawy właśnie w związku z tym, że to będzie codziennie właściwie nowe miejsce, nowe otoczenie, więc no trudno mi będzie samej sobie poradzić, ale miałam bardzo fajną przewodniczkę, która mi sensownie pomagała, nie rozczulała się nade mną i też na ile mogłam, na tyle sobie starałam radzić sama. Jeśli na przykład nie mogłam gdzieś trafić, no bo byliśmy w nowym miejscu i nie wiedziałam, gdzie mam pójść, no to starałam się pamiętać, co, gdzie, kto mówił z naszej grupy, bo była taka nas grupka 6 osób, kto, gdzie, co mówił, że coś włożył. Na przykład kiedyś koleżanka szukała herbaty, ale na szczęście poprzednio przy pakowaniu głośno powiedziała, że zapomniała ją spakować, tą herbatę, i pakuje ją do śpiwora. No i udało się, herbata się
odnaleźć, znalazła.
A mi też udało się żadnej rzeczy na tej pielgrzymce nie zgubić. Także w sumie bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie wspominam ten czas. I było to bardzo ciekawe doświadczenie.
Kajaki?
Ja tak. Znaczy nigdy nie jakoś bardzo sportowo, ale przy okazji różnych wyjazdów, jak tylko była możliwość, uwielbiam kajaki. Oczywiście fajnie, żeby w kajaku też płynęła osoba taka, która widzi, wie, gdzie jest brzeg, jak zawrócić. Myślę, że pewnie teraz to troszeczkę w niektórych miejscach można by sobie GPS-ami pomagać.
Ja bym nie ryzykowała.
Za szeroka ta droga.
Może ta być droga czasami... jest szeroka. Generalnie jest to coś bardzo, bardzo, bardzo przyjemnego.
Wędrówki po górach?
Wędrówki po górach też tak, chociaż ja nie jestem pasjonatką jak wiele innych osób, ale tak na krótką metę i w małych dawkach bardzo, bardzo fajne.
Tak podpytuję, bo dobrze sobie uświadomić, że te wszystkie aktywności wakacyjne, które nam kojarzą się z urlopem, z latem, osoby niewidome też doskonale znają i też z nich korzystają.
Ja się nudzę na statkach.
Za długo płynie.
I za słabe widoki.
To prawda. A ja bym jeszcze powiedziała o jednej bardzo fajnej aktywności.
Rowery.
Tak, oczywiście rowery. Ja uwielbiam jeździć na rowerze. Jeżdżę na tandemie z moim wujkiem, z bratem mojej mamy. Jesteśmy super, super zgrani, bardzo fajnie nam się jeździ. Jest to ogromna, ogromna przyjemność i lubię też wędrówki. Co prawda nie po górach, ale uwielbiam sobie iść.
Las.
I na przykład no, po lesie to wiadomo z kimś, ale też bardzo mi się to podoba, ta możliwość w pracy z psem, że na przykład jeśli tylko jakąś trasę teoretycznie znam, to mogę się na nią wybrać i mogę powiedzmy sobie wrócić z pracy tak, że podjadę blisko domu, a jak chcę, to mogę sobie podjechać dalej i tych dodatkowych dwóch przystanków, które bym powinna się przesiąść, mogę sobie przejść.
No to kiedy urlop, pani Anna? Kiedy urlop?
Nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze nie, jakoś nie.
Jeszcze nie zaplanowany. A pani Jolanta?
A mój był przeznaczony na rekonwalescencję. Pracoholizm strasznie mi dokucza. No,
czyli będą pracowite wakacje. Bardzo dziękuję za spotkanie. Jolanta Kramarz, prezes zarządu Fundacji Wismajor.
Dziękuję bardzo.
Joanna Witkowska, wiceprezes Fundacji Pies Przewodnik.
Dziękuję.
Patrycja Michańska, proszę zostać z nami, obserwatorium do 23:00.